między biegunami.
Program Między Biegunami w Radiu Kraków. Kuba Niziński.
Bartek Biziak.
Zmęczony jestem troszeczkę po tym ostatnim tygodniu, bo podróżowaliśmy po wszystkich zakątkach świata absolutnie. Ale no nie, nie w tym tygodniu, że nie od poniedziałku.
No nie, nie, nie. Cały czas wspominamy trzeci Małopolski Festiwal Podróżniczy 50N, który odbył się w ubiegły weekend w Wieliczce. Prolog w Bochni, warsztaty praktyczne. Praktycznie wszystkie kontynenty odwiedzone. Bardzo zróżnicowane prezentacje naszych gości. No, emocji co niemiara, zmęczenie jest.
Zmęczenie jest, bo ale, musi być jak to w podróżach.
Ale poziom inspiracji jest no, powyżej 100%.
A ja tylko do tego dodam, że Radio Kraków było patronem medialnym tej imprezy, więc tym bardziej się cieszymy i przypuszczam, że w przyszłym roku spotkamy się w tym samym miejscu.
Ale wszystko tak na to wskazuje. Natomiast my, drodzy Państwo, w programie Między Biegunami będziemy jeszcze wielokrotnie wracać do tegorocznej edycji Festiwalu 50N, bo nie moglibyśmy przejść obojętnie wobec tych niesamowitych podróży, o których opowiadali nasi goście, i my po prostu zaprosiliśmy ich, nie tak wszystkich naraz,
ale po kolei. Bo to dla nas też jest wielka inspiracja, jeżeli chodzi o gości programu Radia Kraków. Ja jeszcze tylko dorzucę, że na 50N.pl czy na Facebooku festiwalowym tam galerię zdjęć cały czas można oglądać i te zdjęcia, które...
Są też krótkie relacje live,
tak, możecie Państwo zobaczyć. Możemy do tego wracać, ale to już tyle. Ale po części wracamy do festiwalu, a to dlatego, że powiedziałeś, że dla nas to jest też kopalnia ewentualnych doświadczeń, plus także inspiracji, żeby zapraszać gości. I Łukasz Kocewiak jest dzisiaj z nami. Państwo, gdzieś ci najbardziej zagorzali fani programu Między Biegunami mogą pamiętać z Festiwalu Górskiego, ale to było dawno temu, chyba przed rokiem.
Tak, na żywo spotkaliśmy się z Państwem na krakowskim Festiwalu Górskim i wtedy Łukasz Kocewiak, nasz dzisiejszy gość, też miał okazję zaglądać do naszego mobilnego studia Radia Kraków. Króciutko porozmawialiśmy wtedy o projekcie 8 Solo. Witaj, Łukasz.
Cześć, dzień dobry.
Witamy cię już dzisiaj w takiej pełnowymiarowej audycji Między Biegunami i mamy nadzieję też o tym twoim projekcie 8 Solo troszeczkę się dowiedzieć, porozmawiać, bo miałeś okazję podróżować trampingowo, globtrotersko, po pustyni Gobi, po Saharze, wyprawy samochodowe i gdzieś w końcu w pewnym momencie narodził się u ciebie projekt górski. Ty zawsze gdzieś te góry miałeś w sercu i chodziłeś po nich, czy po prostu to był jakiś impuls?
No, pasja do poznawania świata, ale także gór tych naszych w Polsce też. Wydaje mi się, zrodziła się z domu. Ja pamiętam, że kiedy miałem 4-5 lat, jeździliśmy z tatą na Kasprowy Wierch i oglądaliśmy wtedy najwyższe szczyty w Tatrach Wysokich i ja patrzyłem, co to za góry takie ośnieżone. A tata mówi, to jest Świnica. Mówiłem, jak tam w ogóle można wejść? A teraz no Świnica to jest po prostu taki...
Treningowy szczyt.
Szczyt treningowy, tak, rekreacyjny. Więc może od tego się zaczęło.
Ale potem były kolejne pasma górskie. Gdzieś ta pasja była rozwijana przez rodziców. Jeździliście razem na wyjazdy, czy ona
była uśpiona?
Czy była uśpiona i wróciłeś do niej już w wieku dorosłym?
No, trudno powiedzieć. Też dużo już, kiedy byłem troszeczkę większy w liceum czy na studiach, oczywiście jeździłem ze znajomymi tutaj po polskich górach, ale taka pasja powiedzmy do tych gór większych, wyższych, poza granicami Polski, poza kontynentem europejskim, no to jest ostatnie 15 lat. Wydaje mi się, że punktem zwrotnym to właśnie były szkolenia taternickie, kurs letni, kurs zimowy, które po prostu pokazały, że można eksplorować góry najwyższe i że jest trochę więcej niż tylko Rysy czy właśnie Mont Blanc, tylko najlepsze, najbardziej takie dzikie tereny znajdują się gdzieś w Azji, nie tylko właśnie w Nepalu czy w Himalajach, ale właśnie w Hindukuszu, o którym coraz dużo się nie mówi w mediach, ponieważ są to takie no, rubieże tych gór najwyższych.
Wspomniałeś, że ta pasja gdzieś do gór wysokich pojawiła się około 15 lat temu. Czy to też ma w jakiś sposób związek z tym, że przeprowadziłeś się na studia doktoranckie do Danii, do kraju no, wybitnie płaskiego, jakby nie było.
I do gór była, ciągnęło.
Tak, twoja ucieczka stamtąd?
Nie jestem w stanie się na ten temat wypowiedzieć. Raczej tego tak bym nie łączył. Na pewno widzimy to, że teraz nie ma granic. I to nie tylko w kontekście, że po prostu rzeczywistość wirtualna jest rozbudowana, ale także w kontekście takim, żeby przyjechać, przylecieć do Krakowa, czy z Kopenhagi, czy z innego miejsca na świecie, to nie jest jakieś duże przedsięwzięcie. Więc wydaje mi się, że jeżeli chodzi także o eksplorację dzikich gór, no to ograniczenia są tylko w naszej głowie. Więc jakoś nie postrzegam tego, czy Dania, kraj, który jest płaski i to, że nie mam styczności z górami, powiedzmy, za oknem, w jakiś sposób albo mnie motywują, albo ograniczają w rozwijaniu swojej pasji.
Treningowo tylko trochę gorzej.
Biegać zawsze można.
No tak, kondycję łapać. Ale Łukasz, bo Bartek tutaj mówił o tym, że wcześniej, no niekoniecznie góry, ale też inne miejsca na ziemi, bo już pytaliśmy, tak, skąd się wzięły góry w twoim życiu, ale podróżowanie to też było gdzieś, też rodzice, którzy wyjeżdżają, bo to często jest, tak się zdarza, że
czym dzieci... skorupka zamkną.
Tak, to później to już idzie.
Myślę, że na pewno... Nie wiem, czy możemy sobie pozwolić na jakąś głębszą analizę psychologiczną, ale oczywiście co roku zawsze jeździliśmy z rodzicami. Wtedy to się jeździło bardziej po Polsce, ale rzeczywiście, czy właśnie Wieliczka, czy Jura Krakowsko-Częstochowska, czy właśnie może jednego lata jechaliśmy w góry, drugiego nad morze. A potem wydaje mi się też ze względu na rozwój właśnie środków komunikacji poza granicami Polski, ale także zupełnie inne koszty związane z podróżami pozwoliły, żeby po prostu jeździć dalej i zwiedzać dalej niż właśnie w Europie, czy chociażby właśnie tutaj gdzieś lokalnie. Co jeszcze więcej powiem, to, że ja na samym początku od razu powiedziałem sobie tak, Tatry w porządku i już wyjeżdżamy z Europy. Nie ma co szukać jakichś atrakcji w Alpach, które są silnie skomercjalizowane, gdzie brakuje moim odczuciu tego takiego dzikiego, tej dzikiej natury górskiej. A kiedy się właśnie pojedzie w wyższe partie gór, w Hindukuszu, czy właśnie w Azji, tam też jest Pamir, Karakorum, można znaleźć takie miejsca, gdzie nie spotyka się ludzi, tylko dzikie zwierzęta.
Łukasz Kocewiak dzisiaj w programie Między Biegunami. Radio Kraków, program Między Biegunami. Dzisiaj trochę wspomnień festiwalowych po 50. festiwalu podróżniczym. Łukasz Kocewiak jest naszym gościem. Łukasz, podpytywaliśmy cię w tamtym wejściu, skąd się wzięło u ciebie podróżowanie, góry, wyjazdy i tak dalej, ale czym jest dla ciebie podróżowanie?
Myślę, że warto powiedzieć, że ja od zawsze chciałem poznawać świat, bo wydaje mi się, że spojrzenie na niektóre aspekty lokalne, czy problemy, z jakimi się borykamy, powiedzmy tutaj, nie wiem, czy w Krakowie, czy w Polsce, jesteśmy w stanie się zdystansować do tych problemów, ale także spojrzeć z innej perspektywy, wiedząc, co się dzieje na świecie. Więc mnie się wydaje, że to jest moja taka wewnętrzna potrzeba poznawania różnorodności tego świata, ale także interpretacji tego, co się dzieje wokół nas.
Masz na myśli też taki kubeł zimnej wody troszeczkę, bo cały czas oczywiście patrzymy w kierunku krajów bardziej rozwiniętych, gdzie stopa życia jest wyższa, ale zapominamy o tych krajach, w których jednak żyje się trudniej, albo dużo, dużo trudniej i tak naprawdę możemy być wdzięczni, że jednak urodziliśmy się w tej części świata, w tej części Europy, i w takim kraju jak Polska.
No zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby żyć i rozwijać się.
Myśląc, ja teraz tak szybko zajrzałem jeszcze do książki, którą tutaj mamy, Afganistan, góry, ludzie, wojna.
A którą będziemy mieli też dla państwa dzisiaj dzięki wydawnictwu.
Proszę w takim razie nas uważnie słuchać, bo na koniec poprosimy Łukasza o to, by zadał jakieś pytania. My dla państwa te książki mamy. Natomiast Łukasz, mieszkasz i pracujesz w Kopenhadze. I tak jeszcze wątek podróżniczy związany z Kopenhagą, z Danią. Bo w Polsce mam wrażenie, że kultura podróżowania i Polaków na świecie jest mnóstwo. Duńczycy są chętni do podróżowania takiego backpackerskiego, do wysokie góry. Ty ich spotykasz, bo ja powiem szczerze, że na swojej drodze troszkę na świecie bywałem. Duńczyków jakoś...
To jest mały kraj.
Nie spotykałem.
No tak, mogę dać komentarz. To w mojej ocenie Polacy, wydaje mi się, że są znacznie bardziej chętni tego, żeby eksplorować świat i doświadczać przygód, podczas gdy Duńczycy w mojej ocenie raczej szukają rozwiązań, które także są dla nich komfortowe. Mhm. I z czego to wynika? Nie wiem. Wydaje mi się, że ja staram się połączyć te dwa światy w taki sposób, żeby w jakiś taki pragmatyczny i usystematyzowany sposób zaplanować i też odczuwać komfort podczas realizacji przedsięwzięcia, ale z drugiej strony także szukać jakiejś ekscytacji albo właśnie przygody podczas podróżowania.
Czyli może w złe miejsca po prostu jeżdżę, żeby, i nie spotykam Duńczyków?
Na pewno na morzach można spotkać wielu Duńczyków.
No tak, w żeglarstwie. A coś takiego jak festiwale podróżnicze w Danii?
Nie na taką skalę jak w Polsce, zdecydowanie nie. Jest okay. Kilka miejsc w Kopenhadze, gdzie można mieć prezentacje z podróży dwa, które nie są aż tak bardzo popularne. To trzeba rzeczywiście tutaj podkreślić, że no chociażby w Krakowie, tak? Codziennie możemy gdzieś pójść do jakiejś klubu kawiarni, gdzie jest slajdowisko z podróży. A może jest tak, że na przykład jest kilka jednocześnie. Można sobie wybrać, czy tym razem chcemy dowiedzieć się o Dominikanie, czy o smakach świata, czy nie wiem, o Afganistanie. Nawet odnoszę wrażenie, takie z komentarzami się spotkałem, że może jest wręcz tego aż za dużo. Czy właśnie w Krakowie, czy w Polsce.
No dobrze, to w takim razie projekt 8 Solo. Gdybyś o nim mógł nieco więcej nam tutaj go przybliżyć. Czym jest ten projekt?
No tak. To dla mnie jest alternatywą do dawno no, takich przetartych szlaków górskich, czyli alternatywą do projektu Korony Ziemi albo do Śnieżnej Pantery. I ja myślę sobie tak, że w górach chodzi o to, o wolność, o swobodę, o wolność wyboru. To znaczy, że ja nie chciałbym, kiedy wchodzę na góry, realizując jakieś przedsięwzięcie, mieć już określone szczyty, na które muszę wejść. W ramach Korony Ziemi, no to gdzie trzeba się wejść? Na Mont Blanc, na Mont Everest i tak dalej. A kiedy ma się ten 8 solo, to wybieram dowolne 8 szczytów. Od 1000, 2000, 3000 i tak aż do 8000 metrów, żeby stopniowo zdobywać doświadczenie w warunkach górskich, potem wysokogórskich, żeby ostatecznie przekroczyć no, bez pomagania tlenem z butli barierę 8000 metrów.
No dobrze, ale jaki był u ciebie, bo mówisz tutaj w projekcie 8 solo masz tę dowolność, ale jakiś klucz doboru tych szczytów musiał jednak u ciebie się pojawić?
Wydaje mi się, że to jest bardzo osobista sprawa. Myślę, że wy też możecie zrealizować swój projekt 8 solo i na pewno wybierzemy inne szczyty. Do czego was też zachęcam. I ja szukałem takich gór, które będą umiejscowione w innym kontekście społecznym, kulturowym, ale także właśnie w innym miejscu na kuli ziemskiej. Czyli też, żeby kiedy pojadę chociażby, nie wiem, do Argentyny albo do Afganistanu, to zobaczę inną część tego świata.
Ta kultura i poznawanie jest cały czas gdzieś w tle. To w takim razie co zostało zrealizowane? Co jest przed tobą?
No 8 solo projekt został zakończony tuż przed pandemią w 2019. Wtedy właśnie wchodziłem na Manaslu i tyle.
A jeżeli mógłbyś naszym słuchaczom przybliżyć te szczyty, które ty zdecydowałeś się wybrać, to zaczynając od tego tysiącmetrowego, co to było?
No szczyt w Polsce, Babia Góra, tylko że w warunkach zimowych.
Czyli chciałeś sobie troszkę utrudnić zadanie?
Tak, oczywiście w takich warunkach pogodowych, kiedy wchodziłem na pewną górę, na żadną górę powyżej 6000 metrów w ogóle bym się nie wybierał. Więc oczywiście to jest też troszeczkę inaczej, ale to właśnie pozwala dozować sobie te trudności i zdobywać to doświadczenie, żeby w pewnym momencie właśnie takie bardziej wymagające góry powyżej 6000 metrów zdobyć, żeby wejść na nie i żeby zaplanować całe to przedsięwzięcie. Tak samo drugi szczyt to Kozi Wierch. A dlaczego na przykład Kozi Wierch? Dlatego, że jest to najwyższy, całkowicie znajdujący się w granicach Polski szczyt. Tutaj w kraju. To dlatego wybrałem. Poza tym też lubię, bo piękne widoki są stamtąd. A z takich innych jeszcze ciekawych szczytów...
Ale nie, lećmy dalej. Trójeczka. To u ciebie padło.
To najwyższy szczyt Hiszpanii, który znajduje się poza Europą. On się nazywa Pico del Teide. Ja uwielbiam Teneryfę. Po prostu to jest miejsce jakby nie z tego świata. I
ta różnorodność, momencie... można myśli tę różnorodność?
Rano jesteśmy na plaży, jakieś powiedzmy palmy rosną dookoła, mija 5 godzin, nagle znajdujemy się w ogóle, nie wiem, w krajobrazie, który widzimy z obiektywów łazików marsjańskich i wchodzimy po prostu na wulkan, który gdzieś tam nadal jeszcze jest aktywny, no ale...
Wznoszący się prawie pod 4 kilometry.
Tak jest. To tak, a potem w Alpach, bo to 4000 jeszcze mamy tutaj w Europie, to Matterhorn. Taki projekt, no zawsze jednak jest coś takiego w tej górze wyjątkowego, tak? No Matterhorn jest symbolem Szwajcarii, znajduje się także na czekoladkach.
Ale już chyba niedługo. Chyba
niedługo się zmieni, to słyszałem o tym, tak? No i oczywiście także, no wejście solowe na Matterhorn, nawet tą najłatwiejszą trasą od Szwajcarii, no to też jest jakieś przedsięwzięcie, to na pewno wymaga trochę planowania, a także obycia z górami. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, na pewno takie kursy, szkolenia taternickie pozwalają trochę więcej zrozumieć charakterystyki gór i w jaki sposób oceniać ryzyka na trasie i ocenić, czy w ogóle jesteśmy w stanie podołać takiemu przedsięwzięciu. Potem pojedźmy dalej gdzieś poza Europę, czyli ja wybrałem Demavent, jakoś, nie wiem, lubię te wulkany, ale też po prostu kultura Iranu i to miejsce, które tam odwiedzałem. Właśnie w sumie Polur, niedaleko Teheranu, ale pojechałem tam w czasie pandemii. Iran był na liście krajów no, nierekomendowanych, żeby tam się wybierać. Wiem, że był chyba oznaczony jako czerwony kraj. Trudno było dostać wizę, ale kiedy tam pojechałem, byłem ludzie się pytali, co ty w ogóle robisz?
Dlaczego?
Byłem jedynym człowiekiem spoza Iranu, który tam był, gdzie Demavent jest ogólnie popularny także i wśród Polaków, więc też czasami nie tylko miejsce, ale także czas jakby pozwalają w jakiś taki sposób doświadczyć tego miejsca. Ja też w przypadku Demavendu zrobiłem traverse, czyli wchodziłem od zachodu. To jest trochę dłuższa trasa, a potem właśnie schodziłem od południa tą najbardziej popularną trasą.
Dalej?
Aconcagua. To jest góra, która ma prawie 7000 metrów bez 39. I w Argentynie, no to trochę jest taki właśnie kontekst historyczny, kulturowy, dawniej. Tam było gigantyczne imperium inkaskie, są jeszcze tego pozostałości. Co jeszcze jest? Winnice chyba w Maipu i Chacras de Coria, patagońska wołowina. No czego chcieć więcej, tak? No zupełnie inny kontekst kulturowy niż tego, co tutaj mamy w Europie. No i potem jest ten Afganistan w Hindukuszu. Góra Noszak, najwyższa w Afganistanie. Góra, która jest dość bliska nam, Polakom, alpinistą w Polsce, bo w tym roku, w lutym, była 50. rocznica pierwszego zimowego wejścia polskiego i do tej pory jedynego na ten szczyt. Na szczyt wtedy po raz pierwszy, licząc sobie więcej niż 7000 metrów, przez Andrzeja Zawadę Tadeusza Piotrowskiego. No i rok później właśnie ten Góra Manaslu w Nepalu.
Łukasz Kocewiak, Radio Kraków, program Między Biegunami, projekt 8 Solo, ale nie tylko, bo o innych sprawach tutaj dzisiaj rozmawiamy i będziemy jeszcze rozmawiać. Proszę pozostać z programem Między Biegunami.
Łukasz Kocewiak, gościem programu Między Biegunami. Rozmawiamy dzisiaj o przede wszystkim górach wysokich, aczkolwiek projekt 8 Solo zakładał także zdobycie tych szczytów, zaczynając od szczytu o wysokości powyżej 1000 metrów, poprzez kolejne etapy, o których opowiadałeś, Łukaszu, w poprzednim wejściu, kończąc na 8000 na Manaslu, o którym też troszeczkę dzisiaj cię jeszcze podpytamy. Natomiast ja chciałem cię zapytać, bo wcześniej wspomniałeś także, że ciekawym dla ciebie doświadczeniem była wyprawa na Aconcagua do Ameryki Południowej, na pogranicze Argentyny i Chile, w Andy. Tak jak powiedziałeś, zupełnie inny kontekst kulturowy. Z tej wyprawy powstała także twoja pierwsza książka, Aconcagua, w cieniu śnieżnego strażnika. Powiedz mi, czy ta twoja książka to jest taki troszeczkę przewodnik dla osób, które chcą na własną rękę zdobyć Aconcagua, czy ten kontekst jest zdecydowanie szerszy, taki podróżniczy?
Jest to książka, która opowiada także o otoczeniu góry, czyli o Argentynie, troszeczkę o prowincji Mendoza, gdzie znajduje się ta góra, a także o tym, co tam się działo wcześniej, na przykład 500 lat temu, kiedy na terenie, gdzie teraz znajduje się Aconcagua, było Imperium Inkaskie. Jednakże jest to relacja z mojej wyprawy na Aconcagua, więc wiele osób, które chciałyby się wybrać ten szczyt i zastanawiałem się, jak to wszystko zapanować, po przeczytaniu książki, wydaje mi się, mogą spokojnie spróbować zmierzyć się z tą górą.
Twój projekt 8 Solo zakładał zdobycie tych wybranych przez ciebie szczytów, jak sama nazwa wskazuje, solo, bez wsparcia agencji trekkingowych, tragarzy i tak dalej, i tak dalej. I tutaj zastanawia mnie, na który szczyt, czy to było Manaslu, czy jednak któryś z innych szczytów, najtrudniej było zorganizować wyprawę właśnie samodzielnie.
No tak. Infrastruktura turystyczna w Nepalu bardzo dobrze się rozwija. To znaczy, że góra, wydaje mi się, jest wymagająca Manaslu, dlatego że jest wysoka, a nie dlatego, że trudno jest zapanować takie przedsięwzięcie. Oczywiście, kiedy się wchodzi samotnie, no to wiadomo, że też trzeba wiele rzeczy wziąć pod uwagę samemu i przygotować się we własnym zakresie, bo nikt inny nie będzie mógł nam w pewnym momencie pomóc, musimy liczyć na siebie. Jednakże w porównaniu z takimi górami jak Noszak czy Demavent, to wydaje mi się, że w kontekście planowania wyprawa do Nepalu nie jest tak wymagająca. Ze wszystkich tych 8 szczytów najbardziej wymagającą górą, niezależnie od tego, czy bierzemy pod uwagę trudności techniczne, czy właśnie związane z planowaniem i logistyką, to była góra w Afganistanie, góra Noszak, ponieważ no, ten kraj nie jest nastawiony na turystykę. Nie ma tam agencji turystycznych, nie ma przewodników, nie ma tragarzy. Wszystko musimy zaplanować i zrealizować w własnym zakresie. Oczywiście także licząc na wsparcie mieszkańców pobliskich miejscowości górskich, ale to jest jakby dodatkowe zajęcie dla nich, a nie zawód.
Czy planując wyprawę na Noszak, miałeś jakiekolwiek kontakty tam na miejscu z mieszkańcami, czy wszystko zaplanowałeś sobie z perspektywy Polski, Danii i całą poleciałeś, logistykę, tak. I poleciałeś, można powiedzieć, w kierunku korytarza wahańskiego w ciemno?
Nie, no tak się nie da. Ja za drugim razem dopiero pojechałem do Afganistanu sam i postanowiłem zmierzyć się z Noszakiem samodzielnie. Natomiast wcześniej byłem tam ze znajomym, gdzie w zespole dwuosobowym chcieliśmy wejść na szczyt. Nie udało nam się. Jednakże ta wyprawa nauczyła mnie dość sporo, jeżeli chodzi o góry Hindukusz, jeżeli chodzi o korytarz wahański, o różne aspekty praktyczne i różne ryzyka związane z wyprawami właśnie w tę część świata. Chociażby dlatego, że bardzo łatwo o zatrucie pokarmowe w Afganistanie. My jako Europejczycy powinniśmy w ogóle unikać spożywania jakichkolwiek pokarmów, no ale za drugim razem zabrałem ze sobą bardzo dużo środków farmakologicznych, żeby w jak najmniejszym stopniu być wyeksponowanym właśnie na takie no, nieprzychylne działanie flory bakteryjnej lokalnej. Ponieważ zatrucie pokarmowe powoduje odwodnienie, a podczas aklimatyzacji, czyli przystosowywania się do znacznych wysokości, kluczową sprawą jest przyjmowanie płynów i dbanie właśnie o gospodarkę wodną organizmu. To jest jedna rzecz. Kolejna kwestia też jest związana z uzyskiwaniem różnego rodzaju pozwoleń, także organizowaniem transportu do podnóża góry Noszak, czy chociażby przejścia, przekroczenia granicy. Kiedy byłem tam drugi raz, te wszystkie rzeczy mogłem no, wtedy właśnie zaplanować zza biurka w Polsce czy w Danii, ale na pewno, gdybym jechał po raz pierwszy do Afganistanu, nie zrobiłbym tego sam i nawet nie myślałbym o tym, żeby wejść na Noszak samodzielnie. Uważam, że to jest no, nie do zrealizowania. Jest tak dużo niebezpieczeństw, ryzyk tam, że to po prostu byłoby, graniczyłoby z cudem, żeby wejść na taką górę, moim zdaniem, samemu. Nawet kiedy jechałem tam drugi raz, to kiedy przekraczałem granicę, akurat z nocy z piątku na sobotę talibowie postanowili rozpocząć swoją, oni to nazywają, wiosenną ofensywę. I przejście graniczne było zamknięte, bo w tym czasie ranni żołnierze z Afganistanu, wtedy w tamtym czasie, to było w 2018, było porozumienie między siłami rządowymi, wojskami rządowymi w Afganistanie, a także stroną tadżycką, że ranni żołnierze będą transportowani do najbliższego szpitala, który był właśnie po stronie tadżyckiej. Więc co było priorytetem, to to, żeby tych rannych żołnierzy przetransportować, odprawić, a ja po prostu czekałem pod bramą, która była zamknięta na kłódkę, drutem kolczastym otoczona i zastanawiałem się, czy ktokolwiek mnie tam zamierza tego dnia, w sobotę rano, czy w ogóle wpuścić do Afganistanu. Ja też sam się zastanawiałem, czy to w ogóle jest dobry pomysł, skoro śmigłowce latają wojskowe nad doliną, a ranni żołnierze, nie wiem, z stemblakiem i z zakrwawioną skronią są po drugiej stronie tego druta kolczastego.
Łukasz Kocewiak, autor książki Afganistan, Góry, Ludzie, Wojna, opowieść o zapomnianym Hindukuszu. Łukasz, to jest opowieść o Afganistanie, ale takim, mógłbym powiedzieć kolokwialnie, innym Afganistanie niż ten, który znamy z przekazów medialnych. Czym jest Korytarz Wahański? Gdzie on jest?
Korytarz Wahański jest zapomnianym pasem ziemi gdzieś na rubieżach Afganistanu. Jest to dolina, która aktualnie jest na granicy między Tadżykistanem i Afganistanem. Natomiast Korytarz Wahański został przyłączony do Afganistanu, żeby utworzyć barierę, taką strefę buforową między dwoma dużymi mocarstwami, carską Rosją pod koniec XIX wieku i Imperium Brytyjskim. I dlatego, kiedy spojrzymy na mapę Afganistanu, zobaczymy po prostu na wschodzie jest taki cypelek. To jest właśnie Korytarz Wahański, który połowa jego należy do Afganistanu, a połowa aktualnie do Tadżykistanu. Po środku tej doliny płynie rzeka Panj. Co jeszcze warto o tym miejscu wspomnieć, że jest to miejsce zupełnie inne od tego, co możemy przeczytać o Afganistanie, nie wiem, na pierwszych stronach gazet. Co to znaczy? Afganistan jest gigantycznym krajem, który składa się z wielu grup etnicznych. Na przykład w konstytucji Afganistanu jest wymienionych 14 grup etnicznych, ale w samym kraju mieszka znacznie więcej. W Korytarzu Wahańskim mieszkają Wachowie i Kirgizi, którzy nawet nie są wspomniani w konstytucji Afganistanu, bo stanowią mniejszość. Co jeszcze jest ciekawe, że to jest taki pas zieleni, który no, dawno temu, ponad 100 lat temu został politycznie oddzielony od otoczenia. To znaczy Kirgizi, którzy prowadzą koczowniczy tryb życia, kiedyś tam przywędrowali, no bo Kirgizi, no gdzie powinni być? W Kirgistanie pewnie, tak? No a są też i w Afganistanie. I dlatego, że zostały ustalone granice polityczne, aktualnie prowadzą ten koczowniczy tryb życia właśnie w obrębie Afganistanu, w Korytarzu Wahańskim. Natomiast Wachowie prowadzą osiadły tryb życia. Oni mają swoje skupiska, wioski w miejscach, gdzie rzeki stopniejących lodowców łączą się razem właśnie z tą główną rzeką w Korytarzu Wahańskim o nazwie Panj. I co jeszcze jest ciekawe, że te dwie grupy etniczne musiały wypracować jakiś taki wspólny ekosystem, gdzie mogą koegzystować, współpracować, działać razem. Kirgizi są sunnitami, natomiast Wachowie są szyickimi ismailitami, czyli zupełnie dwie inne grupy, oczywiście no, muzułmańskie, tak, ale dwie grupy wyznaniowe. I to nie stanowi żadnej przeszkody ku temu, żeby oni mogli razem pracować. Na przykład Kirgizi często wypasają zwierzęta należące do Wachów, a Wachowie na przykład zajmują się, nie wiem, uprawą roli gdzieś tam u siebie na małych poletkach. I oni tak tam żyją od pokoleń.
Łukasz, tak sobie myślę, czy ludzie w Korytarzu Wahańskim, czy oni czują się zapomniani przez świat? Jakie są twoje odczucia po dwóch pobytach jednak tam i miałeś okazję troszkę czasu z nimi spędzić? Jak oni w ogóle reagują na to wszystko, co się dzieje w kontekście Afganistanu u nich w kraju?
Wydaje mi się, że niezależnie od tego, jaka frakcja polityczna albo jaki rząd sprawuje władzę w Afganistanie, niewiele się zmienia u Kirgizów czy u Wachów, ponieważ oni od kiedy tam pojedziemy, zobaczymy, że to, w jaki sposób oni mają zorganizowane życie i społeczność tam, wydaje się być niezmienione od dziesięcioleci, nawet może od więcej niż 100 lat. To znaczy, że oni nauczyli się funkcjonować w górskich warunkach, że właśnie ci górale z Wahanu wypracowali metody pozwalające im żyć tam i w mojej ocenie nie potrzebują wchodzić w interakcje ze światem zewnętrznym. Oczywiście teraz, no nie wiem, przyjeżdżają tam ludzie z zewnątrz, chociażby ja. Niektórzy mają także dostęp do internetu, bo z drugiej strony jest Tadżykistan, który ma dobrze rozbudowaną sieć telefonii komórkowej. Więc oczywiście ludzie wykształceni, którzy są ciekawi świata, sprawdzają, co się dzieje. Co jednak nie zmienia faktu, że te zmiany w korytarzu wahańskim następują powoli, ponieważ no nie ma czegoś tam jak dynamiczny rozwój gospodarczy albo globalizacja, tylko po prostu pas ziemi otoczony ze wszystkich stron górami, gdzie ludzie nauczyli się i muszą nadal być częścią tej natury.
I z nią współżyć, bo tak. To jest jakby nierozdzielne absolutnie. Myśląc o twoich planach, bo powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego naszego spotkania.
Wspomniałeś też, że projekt 8 Solo w tym kształcie, który sobie założyłeś, został przez ciebie zrealizowany.
Tak, to co teraz?
Nowy projekt, tak? Mhm. Pół żartem, pół serio. No, mnie się wydaje, że nie mam potrzeby, żeby wyznaczać sobie jeszcze bardziej takie ambitne albo ryzykowne projekty wysokogórskie, bo ja też postrzegam właśnie jako 8 Solo projekt zamknięty, że nie mam już silnej motywacji ku temu, żeby wyznaczać sobie jeszcze bardziej aktywne, bardziej wymagające cele. Więc ja myślę, że dzięki 8 Solo jestem w stanie wyznaczyć sobie taką granicę między realizacją pasji, a może jakimś takim obsesyjnym po prostu zdobywaniem coraz to bardziej wymagających gór i dzięki temu czuję taką satysfakcję, że udało mi się zrealizować te górskie przedsięwzięcie i mam nadzieję, że tak jak jest i Śnieżna Pantera, czy Korona Ziemi, ktoś tutaj ze słuchaczy, czy z czytelników także będzie chciał zrealizować taki projekt 8 Solo. Wydaje mi się, że to jest piękna sprawa, że można właśnie mieć taką swobodę w realizowaniu przedsięwzięć górskich. A z drugiej strony też teraz może jestem w stanie spojrzeć na góry może w sposób taki bardziej rekreacyjny, albo po prostu pomyśleć o jakimś innym sposobie na eksplorację świata, chociażby poprzez morze i oceany.
O, i tu jest kierunek? Już, czy tylko tak rzuciłeś? Czy ten duński klimat cię...
Dlaczego nie, zachęcił? Prawda? No, mamy tutaj Morze Bałtyckie, jest też Morze Śródziemne, może, nie wiem, pięć mórz i oceanów, prawda?
Ale patrz, nie powiedział w końcu, nie, o swoich planach, nic. Nic, absolutnie nic.
Nie wyciągniemy dzisiaj z Łukasza nic.
No bo ja też mam tak, że oczywiście o planach można opowiadać, ale ja osobiście uważam, że warto powiedzieć o tym, co się zrealizowało i co już jest osiągnięte, a nie o tym, żeby snuć i tylko, powiedzmy, no nie wiem, budować jakąś taką otoczkę...
Niesamowitości.
Ale to tak. Może być mobilizacją. Powiedzenie o tym.
My mamy dla was od wydawnictwa Bernardinium, które wydało właśnie książkę Łukasza Afganistan, góry, ludzie, wojna, opowieść o zapomnianym Hindukuszu. 4 egzemplarze książeczki i chętnie podzielimy się nimi z państwem. Łukasz, czy możemy ciebie tutaj poprosić o jakieś pytanko?
A ja już od razu mówię. bieguny@radiokrakow.pl. Tam wysyłam odpowiedzi
na to pytanie. Poprawna odpowiedź spowoduje, że jeżeli będziecie państwo w pierwszej czwórce maili, które dotrą właśnie z tą poprawną odpowiedzią, spowoduje, że
książka będzie, Radia
Kraków będzie do odebrania książka Łukasza Kocewiaka.
Mhm. No, wydaje mi się, że możemy nawet bezpośrednio do góry. Czyli pytanie byłoby, proszę wymienić tych polskich alpinistów, którzy jako pierwsi w warunkach zimowych weszli na najwyższą górę Afganistanu i żeby jeszcze troszeczkę tak sprawdzić może więcej, to kiedy to się wydarzyło.
Dokładna data.
Tak. Dokładna data. W takim razie zapraszamy bieguny@radiokrakow.pl. A Łukasz Kocewiak był dzisiaj gościem programu Między Biegunami. Łukasz, bardzo dziękujemy za spotkanie. No, w takim razie, jak już zrealizujesz jakiś plan kolejny albo wyprawę, to zapraszamy i wtedy widzimy się w Radiu Kraków.
Albo po prostu wycieczkę.
Albo wycieczkę, tak, to nie musi być wyprawa. Wyprawa to spokojnie, wycieczka może być jak najbardziej.
My jeszcze dodajmy, że Łukasz prowadzi bloga Kartka z Podróży i tam można cię znaleźć w internecie i na Facebooku.
Jeżeli ktoś by chciał się inspirować, to zapraszamy. Łukasz Kocewiak, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Kuba Niziński.
Bartek Piziak, do usłyszenia.